Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Dzisiaj w Radiu Ortodoksja gościmy osoby związane z muzyką cerkiewną, dyrygentów i specjalistów z zakresu śpiewu. Witam serdecznie ojca protodiakona Bazylego Dubeca. Witam również serdecznie ojca Aleksandra Łysynkiewicza. Także witam serdecznie panią Joannę Jurczuk. Jak państwo się już pewnie domyślają, naszych gości łączy nie tylko miłość do muzyki cerkiewnej, ale również miłość do jednego chóru. Do chóru młodzieżowego Katedry Świętego Mikołaja w Białymstoku. W tym roku mamy okrągły jubileusz. To już 35 lat istnienia tego chóru przy białostockiej katedrze. Ojcze Bazyli, wy jako pierwsi rozpoczynaliście pracę z tym chórem. Czy szybko minęło te 35 lat? Jakie były początki tego chóru? Jak na początku poszukiwaliście chórzystów?
Z racji wieku mnie przypadło akurat tworzyć chór młodzieżowy przy katedrze Świętego Mikołaja. Było to z polecenia w ówczesnym czasie najprzemilniejszego arcybiskupa Sawy. No i z tego powodu też zaczęły się pierwsze spotkania z młodzieżą.
Jak te pierwsze spotkania z młodzieżą wyglądały? Czy trzeba było napisać ogłoszenie? Czy już mieliście jakąś grupę śpiewającą przy soborze?
Patrząc na dzisiejsze czasy, z racji lat, które mnie przybyło, śmiem twierdzić, chociaż moi współbiesiadnicy mogą powiedzieć, że zupełnie to wygląda inaczej, ale wówczas wystarczyło po prostu tylko krzyknąć i po prostu ludzie byli. Ludzie, to znaczy młodzież, która wówczas, można powiedzieć, że garnęła się do cerkwi. Ludzie, którzy zresztą czasy tamte nie były w taki sposób powiedziałbym rozwinięte muzykalnie, nie tyle młodzieży. Mogę śmiem twierdzić, że w większości mało kto był w szkole muzycznej, nieliczne osoby. Pozostali to byli wyłącznie miłośnicy śpiewania. Ale entuzjazm, który wówczas panował, ja myślę, że zaszokował nie tylko mnie, ale wszystkich innych, którzy później ich słuchali.
Ojcze Aleksandrze, w roku 1988 to wy przejęliście batutę młodzieżowego chóru prawosławnego przy parafii katedralnej. Jakie łączycie wspomnienia, przeżycia z tym chórem?
Myślę, że wszystkie praktycznie jak najmilsze. I moje młode życie minęło przy tym chórze. Co prawda początki też były i z chórze ojca Bazylego, bo też tam śpiewałem. Co prawda niedługo, w końcowych chyba latach, ale gdzieś tych 84-88 też tam miałem okazję.
Ksiądz jako na mnie tak patrzy, jakbym miał potwierdzić albo przypomnieć, tak?
No nie wiem, może zapomniał. Także no, na pewno miłe to są wspomnienia, na pewno skład ciut się zmienił, bo nie powiem, że na pewno wszyscy chóryści zostali ci, którzy byli, bo to raczej też było niemożliwe pod względem nawet wiekowym, bo już niektórzy podchodzili, tak? Chociaż są chóryści, którzy i do tej pory śpiewają, przychodzą na chór już katedralny, tak? I jednak tą miłość swoją nie odrzucili, tylko dalej śpiewają w chórze.
A co było najtrudniejsze w tej praktyce? Co było najbardziej szczególne? Co zapadło dla was w pamięć?
Znaczy najtrudniejsze na pewno było znowu młodzieżą o pracę, tak? Chociaż nie powiem, tamta młodzież była bardzo oddana też cerkwi. Zawsze można było liczyć na nich, kiedy trzeba było przyjść na służbę, czy chodzili, poświęcali swój czas. Jeżeli były jakieś wyjazdy czy koncerty, także nie było problemu, żeby się zebrać.
Ojciec wspomniał o młodzieży. Czy dzisiejsza młodzież od tamtej młodzieży z roku 88 jest jakaś diametralnie różna? Coś ojciec by wyróżnił, nobilitował, czy być może zganił?
Znaczy, no tamta młodzież chyba taka była bardziej zaangażowana, mi się wydaje. Nie wiem, u ojca Bazylego na pewno jeszcze bardziej może.
Bardziej, jeśli mogę wejść złe słowo, była bardziej spontaniczna.
No. Czyli bardziej kreatywna, tak? Można było liczyć
dokładnie, na... Dokładnie, dokładnie. Bardziej zaangażowana. Wręcz wychodziło to jakby od nich.
Inicjatywa,
ja nie wiem,
tak?
Co powie następna rozmówczynia, bo to zupełnie inny okres czasu.
No właśnie, to może zapytamy o ten inny okres czasu. Pani Joanna dyryguje chórem od roku 2008. A jak zaczęła się pani historia? Nie tylko z dyrygowaniem w tym chórze, ale z całym śpiewaniem.
Wszystko się skupiało wokół parafii, wokół katedry, bo kiedy uczyłam się w szkole podstawowej, to religia, jeszcze wtedy zajęcia z religii nie odbywały się w szkołach, tylko przy parafiach. I akurat ja miałam religię przy parafii właśnie świętego Mikołaja. Prowadził te zajęcia ojciec Anatol Ławreszuk. A w tym czasie istniał chór tam też dziecięcy. I któregoś razu stojąc na liturgii z babcią, ojciec Anatol zbierał pieniążki na tace. I tak mówi, a ty co tu robisz? I tak wziął mnie za kurtkę. Mówi, proszę, zaciągnął mnie na chór dziecięcy. Wówczas prowadziła go pani Ala Dubec. I właśnie od tamtej pory zaczęło się śpiewanie w chórze. Chór dziecięcy. Później, jak już wyrosłam, chór młodzieżowy ojca Aleksandra. Uczyłam się w szkołach muzycznych. Skończyłam pierwszy stopień, liceum muzyczne, z tym, że tam na fortepianie. No ale jakoś tak mnie ciągnęło zawsze do tego śpiewu. I też się dowiedziałam, że jest kierunek dyrygentura choralna u nas na Akademii. No i właśnie skończyłam studia, otworzyli operę u nas w Białymstoku. Teraz obecnie śpiewam w chórze Opery Filharmonii Podlaskiej. Jestem też korepetytorem. Prowadzę głos altowy. Pomagam w próbach. No i jakby to wszystko się tak złożyło, że się wszystko kręci wokół tej muzyki i dyrygowania.
No właśnie tutaj ta droga zawodowa pani Joanny jest związana muzycznie z operą i filharmonią. Ale no jak tutaj ojciec Mateusz wspomniał, w 2008 roku chór młodzieżowy również pod dyrygenturą pani się rozwija. A czy mogłaby pani porównać skalę trudności, stopień trudności, to znaczy w pracy w operze i filharmonii podlaskiej, związana oczywiście z muzyką, do pracy, no znaczy służby, która wpisuje się jednak w ramy pracy z chórem młodzieżowym parafii katedralnej?
W operze to powiem szczerze, jest łatwiej.
Dlaczego?
Bo tam przeważnie śpiewają osoby, które znają nuty, raczej są przygotowane. Tak te próby, szybciej rozczytujemy te utwory, składamy. A w chórze cerkiewnym, młodzieżowym, no przyznam szczerze, że mam wiele osób, które zaczynają od zera. Nie potrafił nawet powtórzyć dźwięku, który, nie wiem, zaśpiewam, zagram, więc jakby i też jestem tego zdania, nie wiem, jak tutaj ojcowie się do tego odniosą. Każdego można nauczyć śpiewać, bo naprawdę miałam już przypadki, bo uczyłam też i w szkole muzycznej kiedyś z zajęć z teorii muzyki i przyznam, że no, dało się zrobić.
Chyba, że ktoś nie chce.
Chyba, że ktoś nie chce. A tak, to jest bardzo ważne właśnie, że ktoś nawet jak nie potrafi, ale chce mocno, to jednak się uda. Więc powiem szczerze, że jest chór cerkiewny trudniej prowadzić, bo właśnie jest więcej pracy. Osoby w większości to są nie uczą się w szkołach muzycznych, nie znają nut.
Czyli samo śpiewanie nie jest sztuką wrodzoną, tylko każdy tego może się nauczyć, tak?
No ja.
Śpiewać każdy to może, tak? Tak jak w tej piosence
tak,
było.
Tak.
Trochę lepiej lub trochę gorzej. Chciałem zapytać, bo pani wspomniała, że można nauczyć śpiewać każdego. Jednak czasami zdarza się tak, że tutaj ojcowie wspomnieli o kreatywności i zaangażowaniu i chęci młodzieży. Czasami zdarzają się osoby, które bardzo chciałyby śpiewać, ale no mówiąc tak najbardziej oględnie, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że może nie powinien, albo może nie ma tej techniki, warunków, albo innych elementów, które składają się na ten śpiew. Czy zdarzyło się coś takiego w praktyce pani oraz tutaj naszych ojców? I jak wówczas powinien, czy reaguje dyrygent na przykład chóru młodzieżowego parafii katedralnej? Pytanie kieruję do wszystkich. Może zacznijmy od pani Joanny.
Znaczy ja tak, ja powiem, że ja mam na to sposoby, tylko ważne jest to, znaczy tak myślę, że w chórze są osoby, które lepiej sobie radzą, prawda, albo dłużej śpiewają i te, które przychodzą są dopiero co, więc ja robię tak, że na początku stawiam tą osobę nową, tak, żeby miała po dwóch stronach osoby dobrze śpiewające i żeby ta osoba bardziej się wsłuchiwała, tak? I dopiero wtedy starała się sama coś tam z siebie, prawda, śpiewać. I czy zdarza się oczywiście, że śpiewają wszyscy jedną melodię, a ta osoba śpiewa całkiem inną melodię, no ale wtedy no ja proszę, żeby właśnie bardziej posłuchała, wsłuchiwała się, ciszej śpiewała i z czasem jednak no udaje się i ona dorównuje.
A ojcowie mają jakoś...
Zdarzało się, że ktoś przychodził i mówisz taki dźwięk, inny całkiem śpiewa, ale po dwóch, trzech miesiącach już człowiek się osłucha nawet z muzyką, tak? Bo każdy ma słuch, tak? Słyszy. Więc jeżeli stara się i coś z tego wychodzi, bo kilka osób takich przewinęło się w mojej czasie, gdy byłem w chórze młodzieżowym, czy nawet teraz w katedralnym chórze też takie rzeczy bywają. Nikogo nie można tak odrzucać od razu, moim zdaniem. I skreślać, że nie nadajesz się, dziękujemy, do widzenia.
Czyli to stwierdzenie, śpiewać każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej się sprawdza. Ojciec Bazylii, coś na ten temat?
No ja tak trochę...
Sceptycznie.
Tak, ale powiedziałem trochę i przy tym trochę pozostanę. Powiedziałem na początku, że wystarczyło tylko krzyknąć i rzeczywiście tak było. Było bardzo dużo młodzieży, która wręcz słyszało się, że nadawała się i nie nadawała się. Padło tu pytanie, jak postąpić. I moja reakcja była taka, że starałem się umieścić tych, którzy bardziej byli przez naturę obdarowani śpiewem muzycznym, obok tych, których mniej, a później wielu się wykruszyło, oczywiście, którzy sobie sami zdali sprawę z tego, że, no, że jednak mimo tych chęci, no ale to jest znikoma ilość tych, którzy odpadli, ale zgadzam się z panią przyszłą profesor, że na pewno można ze wszystkich zrobić, no może nie operowymi takimi śpiewakami, ale przyuczył do śpiewu, no ale są przypadki, że
no, tak nie
jest
normalne.
To niemożliwe, ale uważam, że coś takiego jak próba, ona zawsze była potrzebna i rzeczywiście ci, którzy chodzili później już nie udzielali się czynnie śpiewając, w inny sposób przychórze byli, w każdym razie zawsze byliśmy razem.
Jeszcze zanim zmienimy trochę tematy, był to dopytam może z innej strony, troszeczkę diametralnie odwrotnej. A jeżeli jest osoba bardzo muzycznie obdarowana, ambitna, czy to wówczas w jakimś stopniu może przeszkadzać, albo odwrotnie, może podnosić? No podnosić to wiemy, że poziom chóru może, ale jeżeli jest ktoś bardzo utalentowany i zarazem ambitny i chciałby ciągle się rozwijać, czy na tle osób, które może nie są aż tak obdarowane i utalentowane, jakoś to się odznacza, czy to jest bez znaczenia?
Powiem w ten sposób, że jeśli chodzi, podkreślam, o chóry cerkiewne, na pewno taka osoba jest we wszystkich chórach skarbem, o ile jest o umiarkowanym charakterze, a więc jeśli ten charakter góruje nad zdolnościami, bo może być tak, że może wspomóc, a może też ciutkę przeszkodzić. A więc wszystko zależy od charakteru. Jeśli to jest charakter, który chce pomóc swoim głosem, oczywiście jest wykorzystywany.
Dla naszych słuchaczy przypominam, że w Radiu Ortodoksja gościmy dyrygentów chóru młodzieżowego przy Katedrze Świętego Mikołaja w Białymstoku. Rozmawiamy o chórzystach, o tym, że każdego można nauczyć śpiewać, a jeszcze z drugiej strony, jeżeli chodzi o dyrygenta, to jakimi cechami powinien charakteryzować się dyrygent chóru cerkiewnego, a jeszcze w szczególności taki dyrygent, który dyryguje w cerkwi katedralnej. Tam chyba jest nieco więcej stresu, są nabożeństwa, w których uczestniczą również nasi hierarchowie. Jak to jest praktycznie?
Ciężkie pytanie. Nie no, na pewno jest to odpowiedzialna funkcja, tak, jeżeli chodzi o katedrę. Właśnie chociażby z tego względu, że często bywają goście zagraniczni, przyjeżdżają biskupi. Trzeba no, pokazać jakiś tam też i poziom i umiejętności, tak, i churalne. No i zmobilizować chórzystów, żeby przyszli te zaśpiewali, tak. Bo to wszystko razem się łączy. W dzisiejszych czasach jednak są to w większości amatorzy i zajmują się też inną pracą zawodową, więc nie zawsze można wszystkich zebrać. Trzeba dużego współdziałania, no i dyrygenta, i chórzystów, i zaufania do siebie, tak? Żeby wszystko było i układało się dobrze wtedy i w chórze, i żeby ten śpiew był owocny.
No to właśnie jeśli chodzi o mobilizację, żeby zmobilizować tu dzisiejszą młodzież, która spędza dużo czasu teraz, wiadomo, mają swoje zajęcia, tak, żeby jednak przyszli na te nabożeństwa, więc trzeba umieć się komunikować z nimi, tak, i umieć właśnie współpracować. Jeśli chodzi o samodyrygowanie, no nabożeństwa, no liturgia tak naprawdę jest w moim przypadku najłatwiejszym do zadyrygowania nabożeństwem, bo co niedziela się powtarza, ale są też nabożeństwa, które no, są w Wszechświętej Dzień, czy jakieś większe święta, albo właśnie jak przyjeżdżają goście, biskupi, arcybiskupi z innych państw, to jest zupełnie inna służba i trzeba by wtedy zrobić dodatkowe próby, tak? I ten właśnie poziom, większy stres, tak? Więc ten dyrygent też no, musi być odporny na to wszystko, więc no, no uważam, że to nie jest łatwe i nie wiem, czy każdy by się nadał.
Pani wspomniała, że dzisiejsza młodzież ma inne zainteresowania, to znaczy ogólnie pojęty komputer, internet i na pewno też słucha innej muzyki niż muzyka cerkiewna. Nie mówię, że na pewno, tak, ale w dużej mierze ta muzyka troszeczkę jest inna. W jaki sposób dyrygent, nawiązując do pytania ojca Mateusza o te cechy dobrego dyrygenta w chórze, w jaki sposób dyrygent takiego chóru może wpłynąć na to, aby zmobilizować młodego człowieka do słuchania, a później śpiewania takich utworów jak utwory cerkiewne?
Powiem tak, że pytanie jest nie tyle trudne, co tak
zastanawiające.
Tak, i sformułowane w ten sposób, co lubię, a co nie lubię. Ja odpowiem w ten sposób, że i to nie ja pierwszy mówię, to wielu przede mną mówili, że muzyka cerkiewna sama w sobie jest tak piękna i tak chce się ją śpiewać, że słuchając różne jazzy, nie jazzy i różne formy muzyki współczesnej, jednak ona przebija te wszystkie formy.
Jest ponadczasowa.
O, dziękuję za podpowiedź.
I też jest mój tak bogaty repertuar muzyki cerkiewnej, że myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, więc też dobór repertuaru dla chóru też jest ważny. Ja na przykład też często pytam chórzystom, jak nawet wcześniej przegram utwór, czy wam się to podoba, czy nie, bo też zupełnie inaczej śpiewa się utwory, które się jak czuję, tak? No bo mówię, są różne opracowania, więc no też dobór repertuaru też jest ważny.
No właśnie, bo z tym repertuarem to chyba jest tak, że to leży głównie w gestii dyrygenta, tak? Żeby zaprezentować utwór, że to on chyba w głównej mierze ukierunkowuje cały chór, w jakim kierunku muzycznym ten chór będzie śpiewał. No i tutaj też rodzi się takie pytanie. Wiemy o tym, że są bardzo różne kompozycje muzyczne, cerkiewne, od takich spokojnych po takie naprawdę wyniosłe. A z drugiej strony pamiętamy, że muzyka cerkiewna, to co śpiewamy na nabożeństwach, to przede wszystkim modlitwa. Czy jest jakiś złoty środek, żeby ten repertuar był właśnie i bogaty, i tak jak Państwo mówicie tutaj, taki reprezentacyjny, tak, bo to jest katedra, i zarazem, żeby to była taka muzyka, podczas której możemy skupić się na modlitwie. Jak to wszystko połączyć?
Znaczy na pewno, nie wiem, jak ze swojej strony będę mówił, że najważniejsze jest to, żeby chórzyści czuli te utwory i tą swoją, jakby śpiewając, nie wiem, czy cherowimską pieśń, czy Miłość Mira, czy jakieś tam stichiry, żeby czuli tę melodię i przez to czucie tej melodii oddawali tą modlitwę, tak? Bo jeżeli coś na siłę będzie, no człowiek się stara czasami, tak, coś dla mnie się będzie podobać, ale chórzystom to się widać, że nie leży ten dany utwór, to no nic z tego nie wychodzi, tak. Męczymy się na próbach, męczymy, odkładamy. Ale były też kilka, pamiętam ze swoich czasów, jeszcze parę razy, czy trzy razy podchodziliśmy do jakiegoś tam koncertu bortnieńskiego chyba. To był jakiś dzień chyba. Chyba trzy lata pod rząd. W końcu chyba na jakąś hajnówkę wybieraliśmy się i mówię, no już nie ma wyjścia, musimy się tego nauczyć. I chyba były tak, półtora miesiąca było na to. Ruszyło, poszło, tak? No ale to mówię, czasami ten utwór musi poleżeć, odpocząć, przegryźć się u nas, w naszej duszy, tak? Czy w umyśle i jakoś tam wracamy do tego, tak?
A jeśli chodzi o te dobre cechy dyrygenta, to jakimi cechami dobrymi, właściwymi powinien się kierować dyrygent?
Trzeba pytać chórzystów.
No a tak od strony dyrygujących.
Samochwała. Nie będę kończył.
Prosimy.
Musicie poprosić chórzystów na następną audycję.
Nie, jeśli chodzi o samochwalę, to jest takie powiedzenie. Nie chciałem tego powiedzenia skończyć. Rzeczywiście rację mają moi przedmówcy, że przede wszystkim chórzystów trzeba prosić. Ja bym, jeśli mógł dodać do tego, co ojciec protodiakon Aleksander powiedział, że nie każda linia muzyczna, nie każda odpowiada dla danego chóru. Ja miałem przyjemność wczoraj uczestniczyć na śpiewce u naszej drogocennej pani Joanny, gdzie na przykład są utwory, które śpiewane są jakby tylko jedna linia melodyjna. Dać wybitnym chórom, którzy wolą śpiewać potężne utwory, kto wie, może nie mam racji, ale czy nie mieliby z tym problem, dlatego że mógłby po prostu im ta forma śpiewania nie leżeć w ich sposobie czy podejścia do muzyki, czy już wyuczonego sposobu śpiewania. Także to jest bardzo indywidualne spojrzenie na śpiewanie.
No próbować trzeba wszystkiego, no na pewno, tak jak w każdym chórze.
Ja jeszcze mam jedno pytanie do ojca Bazylego, który jest również członkiem komisji Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Ojcze Bazyli, spotykacie się z różnymi chórami, znacie poziom tych chórów, które śpiewają u nas w Polsce i tych chórów, które śpiewają również za granicą. Jak nasza cerkiew, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, plasuje się właśnie, jeżeli chodzi o kwestię śpiewu?
Skomplikowane. Skomplikowane pytanie z tego względu, że musimy zdać sobie sprawę z relacji krajów. Trzeba sobie powiedzieć, że na przykład cerkiew bułgarska, cerkiew rumuńska, cerkiew rosyjska, białoruska, ukraińska. Te cerkwie, którzy są bogaci w ilość wyznania prawosławnego i gdzie tych ludzi jest po prostu bardzo dużo, oni mogą sobie pozwolić na selekcję pewną. Jak plasujemy się my jako cerkiew prawosławna w Polsce? Wszyscy wiemy, ile jest nas procentowo. I teraz, jeśli miałbym się odnieść do procentowych porównań, to powiem, że plasujemy się bardzo dobrze.
Jeżeli chór wyjeżdża gdzieś nawet za granicę, wydaje się, że trafia się w miejsca, gdzie śpiewają chóry profesjonalne, tak, w świątyniach i zdarza się, że jedziemy, śpiewamy, tak, w tych cerkwiach, to jednak odbiór ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwo, jest bardzo pozytywny. Nie wiem, czy może to się wiąże z tym, że chórzyści też w tym momencie też inaczej się troszeczkę starają zaprezentować się. Ale ten śpiew od serca, może nie mając wykształcenia muzycznego, też udziela się tym ludziom, którzy akurat są w tych miejscach i słuchali wcześniej profesjonalnych chórów.
Właśnie, dlatego chciałbym akurat przy tej pięknej myśli ojca Aleksandra dorzucić, bo jestem członkiem jury. To fakt. Spojrzenie na profesjonalne i mniej profesjonalne śpiewanie, a więc chóry, które przyjeżdżają z zagranicy, oni są praktycznie wszyscy po szkołach muzycznych. I teraz wartowałoby sobie przy tym wszystkim zadać pytanie, co kto lubi słuchać. Ojciec Aleksander przed chwilą wspomniał, że właśnie coś śpiewanego od duszy. I od siebie powiem, czasami wolę posłuchać dobrze zorganizowany chór nieprofesjonalny, gdzie rzeczywiście przemawia dusza. Jeśli ktoś rozumie odbiór ducha i artyzmu, to zrozumie, co chcę powiedzieć.
W tym roku wypada jubileusz 35-lecia Młodzieżowego Chóru Parafii Katedralnej Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. To ogromne wydarzenie, ogromna uroczystość. W jaki sposób zamierzacie Państwo przygotowywać się i przeżywać to wydarzenie, tę uroczystość?
No to już przygotowujemy się jakiś czas, bo próby trwają. I w tym, bo 5 lat temu też przypadło mi organizowanie jubileuszu 30-lecia istnienia. Z tym, że teraz będzie troszkę inaczej, ponieważ 5 lat temu w koncercie brali udział obecni chórzyści moi. Czyli te utwory właśnie wykonywane na koncercie to był skład obecnych chórzystów, a ostatni utwór to wtedy już śpiewali też i byli chórzyści. A w tym roku, podczas tego jubileuszu, zaprosiłam do zaśpiewania koncertu wszystkich chórzystów, wszystkich chętnych. Byłych chórzystów, nawet dyrygenci zaszczycili swoją obecnością, chodzą na próby i muszę przyznać, że bardzo pozytywnie byłam zaskoczona, że jednak tych osób troszkę się pojawiło na próbach. I z tego, co mi wiadomo, też są chętne osoby, byłoby ich jeszcze więcej, ale wiadomo, że są poza Białymstokiem, mieszkają w innych miastach, więc przyjadą na koncert. Mam nadzieję, że ostatni utwór zaśpiewają, bo Chrystus Woskresie trójjęzyczny raczej wszyscy znają i śpiewają w różnych parafiach, więc szykujemy właśnie koncert składający się z utworów o tematyce paschalnej i będą śpiewać chórzyści obecni, jak i byli chórzyści i dyrygenci.
Kiedy ten koncert będzie i gdzie?
13 kwietnia o godzinie 17:30 w katedrze Świętego Mikołaja. Rozpoczniemy molebnem. Około 18:00 koncert, a po koncercie wszyscy chórzyści obecni byli, dyrygenci, zaproszeni goście udadzą się na biesiadę chóralną. Zapraszam bardzo serdecznie na nasz koncert jubileuszowy, wszystkich parafian, wszystkich radiosłuchaczy, białostoczan na nasz koncert i mam nadzieję, że poprzez tą audycję ta informacja jeszcze dotrze może do chórzystów, byłych chórzystów, którzy jeszcze być może nie wiedzą, że ten jubileusz będzie się odbywał. Więc serdecznie zapraszam wszystkich. Są jeszcze wolne miejsca na biesiadę chóralną, można się zapisywać.
I my do tego zaproszenia całą redakcją się dołączamy. I tak może tutaj rozmawiając jeszcze chwileczkę z ojcem Mateuszem, moglibyśmy prosić taką próbkę troparionu Świętego Mikołaja do twórcy i później paschalnego Chrystus Woskresie.
Prawiło wiery i obraz krutości, воздержания учителя. Witia stado Twoje, moja żewieszcze istina. Сего ради сяжал еси смирением высокое, нищетою богатое. Отче священно начальниче Николое, моли Христа Бога спасися душа.
Za tą piękną próbkę dziękujemy. Więcej podczas koncertu 13 kwietnia w Soborze Świętego Mikołaja. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dla naszych słuchaczy przypominam, że w Radiu Ortodoksja gościliśmy ojca protodiakona Bazylego Dubeca, ojca protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, a także panią Joannę Jurczuk. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękujemy.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.